Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dwa tygodnie minęły od wyborów, a przed nami wciąż jest jeszcze wiele niewiadomych. I pewnie jeszcze tak będzie w kolejnych tygodniach, a może niekoniecznie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok w programie Gry Polityczne są dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji.
Dzień dobry, witam.
Oraz poseł trzeciej drogi Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A przed mikrofonem Renata Reda. Po wyborach panowie są pierwszy raz u nas w tym konkretnym programie. Możecie zatem skomentować i wynik wyborczy, i to, co się w ostatnich tygodniach działo. Na początek proszę bardzo, minister Andruszkiewicz.
No, szanowni państwo, witamy raz jeszcze bardzo serdecznie. Na wstępie na pewno chciałbym bardzo państwu podziękować za poparcie, zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wyraźnie zwyciężyliśmy w województwie podlaskim, zdobywając niemal 43% poparcia. Jest to bardzo, bardzo dobre zwycięstwo, solidne, ale również za swoje głosy, ponieważ tutaj także mam swój osobisty mały rekord. Zdobyłem niemalże 54 tysiące głosów, co jest jednym z lepszych wyników spoza jedynych w skali kraju. To mnie bardzo cieszy i oczywiście jest dla mnie wielkie zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz województwa podlaskiego. Mam nadzieję, że to poparcie, które mieszkańcy naszego regionu, ale także w skali kraju obdarzyli nas, przyłoży się na to, że będziemy mogli realizować nasz program, dlatego że absolutnie jest tak, że nic nie jest jeszcze przesądzone, a z pewnością dzisiaj sytuacja w naszym państwie wymaga tego, żeby chociażby kwestie bezpieczeństwa, zarówno te militarne, jak i społeczne czy ekonomiczne, mocno realizować, ponieważ Polacy tego oczekują.
No i zobaczymy, jaki będzie scenariusz, bo niestety z tego powodu, że pan jest wciąż wiceministrem cyfryzacji, to dość rzadko, prawie wcale nie gościł pan w grach politycznych, w przeciwieństwie do posła PSL-u Stefana Krajewskiego. I tu może być odwrotnie,
bo on teraz może
być ministrem. Teraz pan będzie przez najbliższe lata może częstszym gościem niż Stefan Krajewski.
No tak, proszę bardzo, się po wyborcze, także
powyborcze komentarze.
Oczywiście to, co pani redaktor powiedziała, no każdy buławę nosi i każdy, kto zostaje posłem, liczy się z tym, że może różne stanowiska zajmować. Różnie wyborcy decydują.
Ale to wciąż nie jest jeszcze przesądzone.
No. Oczywiście, że tak. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za każdy głos oddany na moją osobę, każdy głos oddany na kandydatów trzeciej drogi, bo też jeśli mówimy o rekordach, to tutaj najwyższy wynik w województwie uzyskał lider indywidualny, uzyskał lider trzeciej drogi, pan Szymon Hołownia. Ja startowałem z drugiego miejsca, otrzymałem 9803 głosy, za co bardzo serdecznie też wszystkim dziękuję. Jest jeszcze koleżanka Barbara Okuła, która została posłanką z list trzeciej drogi. Cieszy ten wynik, cieszy to, że wyborcy zaufali nam, oddali te głosy. Były różne głosy w kampanii, że nie uda się nam przekroczyć tego progu wymaganego dla koalicji, komitetu wyborczego koalicyjnego. Udało się w naszym województwie prawie 19% osiągnąć poparcia, w skali kraju ponad 14,5%. Także to cieszy, daje też takie dobre spojrzenie na przyszłość. Oczywiście każdy głos cieszy i tutaj niezależnie, czy ma się ich rekordy, czy ma się ich mniej, cieszy, że są ludzie w regionie, którzy wspierają, popierają i zauważają to, co zostało zrobione do tej pory. Ja starałem się solidnie pracować, będąc posłem opozycji, ale też aktywnie działać w terenie, też występować w mediach, no bo to jest niezwykle ważne, żeby kandydat, który pojawia się, mało że nie wyjdzie z lodówki w kampanii wyborczej, a później po wyborach niknie z tego naszego okręgu wyborczego, z regionu, po to, żeby znowu się pojawić w kolejnej kampanii wyborczej. To tak nie powinno wyglądać, bo od dnia
pan
wyborów
odpowiadał na wszystkie nasze pytania, był
od dnia wyborów jesteśmy posłami regionu, a nie posłami poszczególnej grupy wyborców, czy tych tylko, którzy na daną formację zagłosowali. Mamy rozwijać nasz region, dbać o województwo, piękne województwo podlaskie. Mam nadzieję, że tak będzie się dalej działo.
Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie tak, jakby chciało. Gdzie były błędy?
Panie redaktor, zaraz, tak. Za chwilkę jeszcze tylko też się odniosę, żeby nie pozostało takie wrażenie, które tu może tak wyjść z tego studia, że jakoś nie byłem aktywny w regionie akurat, bo to jest nie...
Był pan aktywny, tylko miał pan tak dużo obowiązków.
Nie mówiłem o koledze, tylko o innych.
Rzadko był pan w radiu.
Dziękuję bardzo, bo akurat w regionie byłem mocno aktywny i tutaj także niejednokrotnie, chociażby się widywaliśmy w regionie, czy pozyskiwałem rekordowe środki, są też ten wynik.
Natomiast, panie ministrze, gdzie były błędy?
Absolutnie. No cóż, no na pewno jest tak, że po pierwsze wygrałem. Pamiętajmy o jednej rzeczy. To, że przyzwyczailiśmy się troszeczkę do tego, że Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie dwie kadencje rządziło samodzielnie, czy w ramach tej naszej wewnętrznej, jakby to koalicji Zjednoczonej Prawicy, no ale poprzez to samodzielnie, no to był pewien precedens w historii naszego kraju, dlatego że wcześniej zawsze, kiedy ktoś tam rządził, no to zazwyczaj budował koalicję, mówiąc zupełnie uczciwie. No tak samo Platforma Obywatelska nigdy nie rządziła samodzielnie, tylko zawsze w koalicji z PSL-em, tak, przez te ostatnie lata, gdzie 8 lat współrządzili, więc oni nigdy nie zbudowywali wyniku, który dawałby im 231 mandatów samodzielnie, tak? Teraz sytuacja troszeczkę, można powiedzieć, wróciła do takiej, którą widzieliśmy wcześniej, czyli mamy formację, która zwycięża. No pewnie ja tutaj się zgodzę z niektórymi głosami, które słyszę z naszej formacji gdzieś na forum medialnym, że być może zabrakło no chociażby kwestii właśnie koalicjanta, żeby rozmawiać troszeczkę wcześniej o pewnych koalicjach. Być może także zabrakło...
Zakładaliście od samego początku, że samodzielnie będziecie mieć większość.
Panie redaktor, bo to jest tak, że jak się udało dwa razy, to pewnie do trzech razy sztuka się często nastawiamy. Natomiast absolutnie wydaje mi się, że to też nie jest tak, że te wybory, no bo takie powstaje wrażenie, że przegraliśmy. No jednak się udało wygrać. Nie ma takiej
tego
partii.
Tego też nikt nie powiedział.
Nie ma takiej partii jak opozycja.
Prawo i Sprawiedliwość wygrało, nawet, ale nie tak, jakby chciało.
Nie ma takiej partii jak opozycja. Nawet w ramach Trzeciej Drogi mamy dwie formacje, bo jest Szymon Hołownia i Polskie Stronnictwo Ludowe, przecież oddzielnie. Nawet kluby chyba będziecie mieli oddzielnie, z tego słyszałem w Sejmie, więc to nie jest tak do końca.
Na razie takie plany.
Dzisiaj słyszałem chociażby też oświadczenie partii Razem, która nie wyklucza wyjścia z klubu Lewicy.
Ale powróćmy do błędów. Więc generalnie jest Zjednoczonej Prawicy?
No tak, z tym, że tutaj ja uważam, pani redaktor, 8 lat to jest czas, w którym zawsze na pewno każdy popełnia jakieś błędy, kiedy rządzi. Nie da się potem podjąć, przykład, nie wiem, kilkuset decyzji, bo tak, o takich decyzjach mówimy takiej skali i nie zrobić nic złego. Poza tym pamiętajmy o tym, że absolutnie jest też tak, że trafiliśmy bardzo trudną kadencję. Ja sam pamiętam, jak żegnałem rok 2019, i wchodziliśmy w rok 20. Pamiętam Sylwestra wtedy i tak się zastanawiałem, że naprawdę mamy dobre czasy. Pamiętam koniec 19 roku, jeszcze ten Wuhan tak się nie rozprzestrzeniło po świecie i wspomniałem sobie to, że mieliśmy stabilizację geopolityczną, gospodarczą w Europie, na świecie, tak? Polska rosła w siły, najniższe bezrobocie w historii. Natomiast ta pandemia była taką kreską w 20 roku na początku, która moim zdaniem przerwała taką stabilizację światową i weszliśmy w taki okres bardzo trudny. No, widzimy go nawet dzisiaj dalej. Jesteśmy po wyborach w Polsce, natomiast kotuje się na świecie. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Ten konflikt wcale nie jest wystabilizowany, absolutnie. Dochodzi
możliwy
drugi front. Nie wiadomo
jeszcze, w jakim kierunku to wszystko będzie podążać.
Widzimy,
jak duży będzie zasięg
Izraela. To wszystko nie rokuje dobrze. Także te czasy
i z tym będzie się musiał zmierzyć nowy rząd. Ale może nie o nowym rządzie jeszcze, tylko o podlaskim sejmiku. Bo do tej pory było dość spokojnie, a teraz znowu wniosek o odwołanie marszałka złożony przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Po co? Pół roku przed wyborami? Czy to już jest początek kampanii samorządowej? Czy taka próba sił? O co chodzi,
panie pośle? To nie jest próba sił, tylko... Chociażby ostatnia aktywność pana marszałka Kosickiego, o której mówią dzisiaj wszyscy radni, bo podczas trwającej kampanii wyborczej skierował do wszystkich mieszkańców list zachęcający do udziału w referendum. Tak naprawdę żadnych zapisów ani obowiązków marszałka nie wynikało. Taka aktywność, która była uznana przez radnych jako tylko taka trochę tania propaganda, trochę promocja pana marszałka za pieniądze publiczne, za pieniądze sejmikowe. Naprawdę warto by było te pieniądze na inne cele przeznaczyć. No tutaj też we wniosku odwołanie pojawiają się i pewnie będzie uzasadnienie jeszcze szersze w momencie, kiedy ten wniosek będzie procedowany. Do odwołania pana marszałka potrzeba
18 głosów.
Czyli 18 głosów. Wszyscy sobie z tego też zdają sprawę. No oczywiście dzisiaj mamy taką sytuację, że dwójka radnych jeszcze nie złożyła ślubowania, będzie złoży takie ślubowanie i
ale
będzie
ale wiecie już, jak będą
określone.
Głosować w sprawie odwołania.
To się okaże wszystko. Oczywiście ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienna.
Ale nadal tych 18 będzie brakować jeszcze.
To czas
ile
pokaże,
szabli policzyliście?
Pokaże czas najbliższy. Uważam, że warto rozmawiać o rozwoju województwa pod kierownictwem pana marszałka Kosickiego. Tych inwestycji kluczowych dla województwa brakuje i na to zwracają uwagę radni, nie tylko radni Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Koalicji Obywatelskiej, ale też radni Prawa i Sprawiedliwości.
Ciekawa jestem, czy faktycznie trudniej będzie wam zdobyć te 18 głosów, niż w Sejmie zdobyć te 231 głosów. Panie ministrze,
no my mamy więcej niż 231 głosów w tej chwili, więc...
A wie pan, o czym ja mówię. Co jest pół żartem, pół serio, która liczba jest wyższa? 194 czy 248?
No tak, z tym, że dlatego też wskazałem o tym temacie chociażby kwestii partii Razem, dlatego że zaraz się może okazać, że to nie jest wcale 248, jeśli chodzi o tą drugą stronę. Natomiast wracając do sejmiku, ja tutaj będę bronił marszałka Kosickiego. Uważam, że naprawdę mamy solidnego marszałka, który ostatnie lata dzięki współpracy także z polskim rządem pomógł nam pozyskać tutaj do regionu rekordowe środki na rozwój. Te wszystkie drogi lokalne, które widzimy, te remonty, kwestie bezpieczeństwa, one także się działy w korelacji z marszałkiem, z urzędem marszałkowskim województwa podlaskiego. I ja sobie także jako poseł chwalę tę współpracę, bo niejednokrotnie, kiedy zabiegamy jakieś sprawy samorządowe, to nam pomagał. Po
nie wspomnę o tym, że wiele uchwał było przy wsparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tak jak,
także Koalicji Obywatelskiej.
Tak jak w Sejmie niejednokrotnie udowodniliśmy, że w sprawach ważnych dla Polski mimo tego, że byliśmy w opozycji, ale staraliśmy się być opozycją merytoryczną i popieraliśmy 500+, budowa zapory na granicy, zwiększenie wydatków na obronność. I tutaj też można tak samo zauważyć w województwie, że jeśli były uchwały, które należało przyjąć, one były przyjmowane. To się nie zmieni, ale no jest sporo rzeczy, które pokazują chociażby rozbuchany dzisiaj etatowo Urząd Marszałkowski, rozbudowany gabinet marszałka. Przecież wtedy, kiedy PiS było w opozycji, ciągle nam to zarzucano, a dzisiaj idzie to z niesamowitą energią, ta rozbudowa Urzędu Marszałkowskiego, a nie skupianie się na prawdziwych problemach, bo drogi wojewódzkie, które już są dzisiaj nazywane, wiele z nich drogami śmierci, które miały być przebudowane w momencie, kiedy PiS przejmie władzę, dalej nic nie zrobiono, no, ogłasza się kolejne przetargi. Po latach 5 tak naprawdę już, gdzie już powinniśmy korzystać z tych dróg. Oczywiście nikt nie mówi, że nic nie zostało zrobione, bo jakaś część tych inwestycji została zrealizowana, ale za mało i o tym wszystkim będziemy rozmawiać.
No ja tutaj się pozwolę nie zgodzić, dlatego że liczby wskazują na to, że naprawdę te ostatnie 8 lat, już tak można mówić,
jeżeli chodzi o inwestycje pod Podlaskiem, no to
są rekordowe. Rekordowe.
Natomiast szanowny panie pośle,
i tu są różne
szanowny
środki,
panie,
i rządowe,
panie
i
ministrze, tak? Wszędzie są rekordowe środki, bo jest rekordowa drożyzna.
Nie, no tak, panie pośle, to jest manipulacja.
Jeżeli budowaliśmy 3 kilometry czy 4 kilometry drogi za ten kilometr, pośle, który dzisiaj trzeba wydać na kilometr przebudowy. Ale to
pan
wszystko
jest niejednokrotnie. No właśnie, to jest do sprawdzenia i jak rozmawialiśmy wcześniej, widzieliśmy się nieraz gdzieś w samorządach i możemy spokojnie w tych samorządach, które się widywaliśmy się nawet, tak, w których powiatach, to pewnie pan wie, pojechać wspólnie do samorządowców, zapytamy ich, czy robili więcej w naszej kadencji dróg, czy za czas
Nie potwory. Mówimy o kwotach, tylko mówimy o kilometrach.
Więc robili więcej teraz.
Dobrze, a teraz powróćmy do tworzenia rządu. Na jakim etapie są prace Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o próbę stworzenia rządu? Czy to jest w ogóle realne?
Pierwszym krokiem w ogóle, jakim rozmawiamy, to jest decyzja pana prezydenta. Dlatego, że to pan prezydent Andrzej Duda musi podjąć decyzję, komu finalnie powierzy misję tworzenia rządu.
A powinien?
To jest wyłączna prerogatywa pana prezydenta. Ja nie śmiem panu prezydentowi narzucać, komu powinien swoją prerogatywę tutaj powierzyć. Natomiast dotychczas takim dobrym obyczajem parlamentarnym w krajach demokratycznych, w których to jest podobny ustrój do naszego jest to, że głowa państwa, jeśli ma taką prerogatywę, powierza misję tworzenia rządu ugrupowaniu, które zwyciężyło w wyborach. Przypominam, że w naszym państwie także to Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach. Nie ma takiej partii jak opozycja. Ludzie głosowali na różne formacje i wiemy też, że chociażby wzrost poparcia dla Trzeciej Drogi także wynikał z tego, że ludzie głosowali również pewnie i przeciwko nam, ale także przeciwko panu Tuskowi. I to wychodziło bardzo jasno z badań wszystkich, które przeprowadzaliśmy. Także to nie jest tak, że wszyscy głosowali na premiera Tuska. Absolutnie nie.
Dobrze. I prezydent Andrzej Duda ma dwóch poważnych kandydatów na premiera, Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego, to jak tutaj wygląda teraz próba tworzenia rządu? Jak zdobywa się głosy? Czy w ogóle się zdobywa? Czy to jest realne?
Pani redaktor, tak? Tutaj ścieżka jest bardzo prosta. Nie ma żadnych jakichś takich na pewno prób wyjmowania, o których gdzieś tam słyszymy w mediach. Media tym lubią żyć. To jest takie oczywiście ciekawe, tak? Że ktoś tam kogoś próbuje podkraść. Natomiast
a słyszał pan
ścieżka
takie,
jest...
panie pośle? Próby?
Dobra, to słyszałem głosy, ale o tym, że były takie...
Nic naocznie, nic namacalnie.
Natomiast jeśli chodzi, to ścieżka jest bardzo jasna i formalna. W momencie, kiedy pan prezydent wybierze, komu powierza misję tworzenia rządu, jeśli będzie to pan premier Mateusz Morawiecki, wówczas on oficjalnie zaprosi do rozmów potencjalnie koalicyjnych formacji, z którymi może rozmawiać. To wszystko, tutaj nie ma żadnych tajemnic, pani redaktor.
Jeżeli chodzi o rząd tworzony przez dotychczasową opozycję, koalicję Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, kiedy będzie znana umowa koalicyjna? Na ile będzie szczegółowa? Czy ile stron będzie liczyć? Kiedy opinia publiczna ją pozna?
O tym liderzy rozmawiają. Naczelny Komitet Wykonawczy, czyli najwyższe ciało statutowe Polskiego Stronnictwa Ludowego, upoważnił prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza i przewodniczącego Rady Naczelnej Władlemara Pawlaka do tego, by takie rozmowy prowadzili. Ta umowa jest przygotowywana, tak jak udowodniliśmy do tej pory, że dało się stworzyć najpierw listę wspólnych spraw z Polską 2050. Udało się przeprowadzić ten koalicyjny komitet wyborczy do wyborów. Dalej współpracujemy. Dwa kluby, o tym już pisaliśmy od razu w umowie tej naszej i też tutaj przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili, że chcemy oszukać wyborców, że będą dwa kluby. Nie, mówiliśmy o tym i te kluby będą dzisiaj taki w sposób konfederacyjny współpracować ze sobą, czyli uzgodnienia będą zapadać wspólne i to wspólne stanowisko później będzie prezentowane ze względu na to, że są obszary, które nas połączyły, czyli ta wspólna lista wspólnych spraw, ale są obszary, gdzie oczywiście mamy i możemy mieć prawo mieć inne zdanie, inny pogląd na daną kwestię i o tym też będziemy uczciwie komunikować i rozmawiać z Polakami. No PiS zrobił wszystko przez te 8 lat, żeby tej koalicji z PSL-em nie dało się zbudować. I to jest dzisiaj problem, bo niektórzy mówią, że jeszcze z PSL-em będą rozmawiać. Nie ma po stronie PSL-u nikogo, kto by przejawiał wolę tworzenia koalicji dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością. I
przepraszam, że łapię za słowo, ale powiedział pan, że PiS zrobił wszystko, żeby nie zbudować tej koalicji z PSL-em. Chcieliście?
Nie, ale to rządzący jak gdyby są od tego, żeby budować relacje, bo ja po tej kadencji w Sejmie naprawdę, jeśli mamy siadać do rozmów, z każdym mogę rozmawiać, bo czy w kadencji, czy w kampanii, wydaje mi się, mogliśmy się różnić, mogliśmy się sprzeczać, ale nikomu krzywdy żadnej nie zrobiłem po drodze i to jest chyba dzisiaj najważniejsze. Natomiast tu pokazaliśmy, że PiS te wybory wygrał, ale tej zdolności koalicyjnej nie ma, bo nikt nie chce z żadnych innych sił politycznych z Prawem i Sprawiedliwością dzisiaj rozmawiać. I to jest ten problem. Więc pan prezydent, mam nadzieję, że się zachowa zdroworozsądkowo i powierzy misję stworzenia rządu tym, którzy ten rząd mogą stworzyć. My jesteśmy też gwarantem jako Polskie Stronnictwo Ludowe, że wiele kwestii, które będzie gdzieś procedowanych czy uzgadnianych, jesteśmy gwarantem tego, że trzeba decyzje podejmować zdroworozsądkowo i tego będziemy pilnować.
A rząd z ilu wicepremierów będzie się składał? Ile będzie resortów? Będziecie coś, jakiegoś resortu się pozbywać, rozbudowywać?
Te decyzje zapadną w najbliższym czasie, o tym rozmawiają liderzy i myślę, że ta umowa koalicyjna też nie będzie umową tajną. Będziemy ją przedstawiać wyborcom. Chodzi o to, żeby nie wydawać pieniędzy na tą biurokrację rozbuchaną, rozbudowaną mocno, tylko po to, żeby tworzyć kolejne kolejne miejsca i stanowiska. Dzisiaj mamy rozmawiać o programie wyborczym, o realizacji tych projektów wyborczych, bo powinno nam wszystkim zależeć i to niekoniecznie tylko stronie rządzącej, ale i opozycji, żeby skrócić kolejki do lekarzy, specjalistów, żeby naprawiać chociażby system wymiaru sprawiedliwości, a tym samym odblokować środki z KPO, które dzisiaj już powinny pracować na rzecz polskich rolników, przedsiębiorców, samorządów, a tym bardziej jeszcze jest większe oczekiwanie na te środki w województwie podlaskim i to wszystko trzeba zrobić. Te personalia, te podziały ministerstw, stanowiska powinny zejść na drugi plan i one tak naprawdę są cały czas na drugim planie.
To co umowa koalicyjna będzie zawierać?
Będzie na pewno obejmować obszar odpowiedzialności za dane ministerstwa, za dane obszary. Tak jak rozmawialiśmy już wstępnie, że gdzieś tam w sferze zainteresowania Polskiego Stronnictwa Ludowego jest gospodarka, są fundusze, jest Ministerstwo Rolnictwa i cały obszar rolnictwa, ale to wszystko wymaga uzgodnienia właśnie w gronie tych wszystkich partii, które chciałyby i będą w stanie stworzyć rząd i stworzyć większość rządzącą.
A pan jako minister rolnictwa to wciąż tylko jeszcze spekulacje, czy już są jakieś konkrety?
Oczywiście, że taką wolę wyraziłem, chęci naprawy polskiego rolnictwa. Tu oczywiście jestem, tak jak zawsze, z dużą pokorą i rozsądkiem do tego podchodzę, zdając sobie sprawę też z wyzwań, które stoją przed każdym ministrem.
Panie ministrze, co by pan sobie życzył, żeby zawierała umowa koalicyjna?
To znaczy umowa formowana
przez opozycję? Pana politycznych przeciwników.
Znaczy no, to raczej nie jest w sferze moich życzeń, myślę, natomiast absolutnie jest tak, że wydaje mi się, mam to przekonanie graniczące z pewnością, że umowa koalicyjna to jedno, życie to jest drugie, dlatego że przez ostatnie lata ja także miałem zaszczyt i przyjemność pracować w administracji rządowej, przecież przez ostatnie już prawie 5 lat jestem w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej jako wiceminister cyfryzacji reprezentujący województwo podlaskie i wiem, że to jest trudna praca i ciężko, że często jest także wypracowywać wewnętrzne kompromisy. My pracowaliśmy w ramach jednego obozu politycznego, więc to było dużo prostsze. Natomiast ja już dzisiaj słyszę gdzieś tam po drugiej stronie z kuluarów, jak mają wyglądać mniej więcej tam ewentualne przymiarki po stronie opozycji, jeśli chodzi o podział różnych stanowisk. To na przykład pomysły umieszczania różnych wiceministrów, chociażby z różnych zupełnie skrajnie sobie różnych formacji w jednych resortach. Takie pomysły się znajdują. No i to generalnie może spowodować chaos wewnętrzny, dlatego że ja wiem, jak to funkcjonuje doskonale. I na przykład proces ustawodawczy i sesyjny jest tak u nas skonstruowany, że po drodze mamy wewnątrz kilka ciał do przybycia jeszcze w ramach rządu i negocjacji międzyresortowych po drodze. To jest naprawdę bardzo trudny proces i ja absolutnie Polsce życzę dobrze, więc nie chciałbym jakiegoś chaosu, ale myślę, że on może nastąpić. Natomiast wracając do kwestii generalnie tego, jak będzie Polska wyglądała, no myślę, że tutaj zobaczymy, dlatego że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że polityka jest taką troszeczkę sferą nieskończoną. Tutaj nigdy nie ma takiej stałej kropki, nikt tu nie powie amen nigdy, tak? To, że jeśli dzisiaj ktoś z kimś będzie porozumiewał, to nie znaczy, że się porozumie na zawsze, jakby, że te porozumienia będą stale obowiązywały, dlatego, że widzimy już duże niespójności programowe. No, ja na przykład doskonale wiem, że chociażby ta agenda taka skrajnie lewicowa, bo lewica szła do wyboru z taką agendą, obiecywała różne kwestie, nie wiem, aborcji na życzenie, kwestie legalizacji gdzieś tam takich małżeństw homoseksualnych, nazwijmy to, i takich kwestii różnych LGBT tych tematów. No to wiem, że w Sejmie na przykład takich pomysłów, myślę, w większości nie będzie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, dlatego że tych posłów o takim rysie konserwatywnym jest więcej w tym Sejmie niż tych takich skrajnie lewicowych.
Przepraszam, panie pośle, na ile lewica będzie nalegała, upierała się przy tym swoim pomyśle aborcja na życzenie? Jaki będzie opór z waszej strony i czy to na pewno będzie rozpatrywane w tej czteroletniej kadencji?
To, co pan minister powiedział, to faktycznie trzeba zgody, żeby coś przeprowadzić przez Sejm. Trzeba odpowiednią ilość głosów uzyskać. Ale przecież to środowisko Zjednoczonej Prawicy też nie było takie jednolite, bo był PiS sam w sobie, ale też był Polska, suwerenna Polska, wcześniej Solidarna Polska. Przecież też do ministerstw trafiali ludzie związani chociażby ze środowiskiem republikanów. Wcześniej Porozumienie było. Także to nie było też takiego monolitu. Tutaj nasze takie podejście do aborcji jest od początku stałe i niezmienne, że chcemy w pierwszej kolejności przywrócenia kompromisu aborcyjnego. Dzisiaj już politycy PiS-u mówią o tym, że gdyby nie ruszali tej kwestii aborcyjnej właśnie, to może tych wyborów by nie przegrali. Natomiast my chcemy w drugim kroku oddać głos wszystkim Polkom i Polakom.
Bo i to będzie wasza umowa koalicyjna
nie powinno być ustalenie 460 posłów, a powinna o tym zdecydować większość. Demokracja ma to do siebie, że realizuje się oczekiwania większości. Natomiast to nie jest jeden na pewno z kluczowych obszarów. Obszar oczywiście ważny, który wymaga dyskusji, ale w kwestiach światopoglądowych zaręczam, że nigdy w PSL-u nie było dyscypliny partyjnej i takiej nie będzie.
Czyli w umowie koalicyjnej raczej nie powinniśmy się tego spodziewać.
Nie wiem, co ostatecznie będzie zawierać umowa koalicyjna, bo jeszcze jej nie ma, więc trudno, żebym dzisiaj omawiał ją. Natomiast w tych kwestiach światopoglądowych, kwestiach, które wymagają głosowania w zgodzie z własnym sumieniem, tej dyscypliny nie było i nie będzie. Słyszę podobne głosy chociażby z Polski 2050, więc mam nadzieję, że będziemy zaczynać tę kadencję od spraw, które nas łączą, a nie dzielą, a tych obszarów do naprawy też jest dużo.
Jeszcze przed wyborami samorządowymi powinno być spełnienie wielu obietnic wyborczych.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
A obietnice wyborcze to między innymi 100 konkretów na pierwszych 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej. I tu mogą być spore problemy ze spełnieniem ich. Może jednak uda się, żeby wszystko było dogadane. No
pewnie 100 się nie da spełnić, ale zróbmy...
Jakich już wiadomo, że się nie spełni.
Nie
dostęp
zakładam,
do pigułki antykoncepcyjnej dzień po bez recepty. To w tych 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej było.
Trzeba by było zapytać o to przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, bo my tego w programie nie mieliśmy. Ja mogę mówić o naszych punktach.
I tu waszej zgody nie będzie.
Tych naszych punktów dopilnować. Po to będzie przygotowywana koalicja, umowa koalicyjna, żeby tam domówić wszelkie kompromisy.
Babciowe, kredyt mieszkaniowy 0%, podwyższenie kwoty wolnej z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych.
Te punkty na pewno trzeba wspierać, popierać i szukać rozwiązań, bo one będą wiele rzeczy pomogą zrealizować i też będą sprawiać rozwój.
Podwyżki dla nauczycieli o 30%?
Tak, to o tym mówimy od początku.
Tak.
No im szybciej pan prezydent powierzy misję tworzenia rządu, tym szybciej da możliwość przygotowywania wszystkich potrzebnych rozwiązań.
Panie pośle, dobrowolny ZUS?
Tak, o tym mówimy od początku. I też trzeba jasno powiedzieć, na czym ten dobrowolny ZUS polega, bo on wyszedł z inicjatywy wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tutaj w województwie podlaskim, którzy działają sezonowo i mówią, że są takie miesiące, kiedy jest trudno ten ZUS zapłacić, więc dobrowolny ZUS, czyli nie płaci w tym czasie, kiedy nie może, ale zdaje też sobie przedsiębiorca sprawę z tego, że jeśli nie będzie go płacił, to te świadczenia później emerytalne, rentowe będą niższe. Jeżeli to uzupełni po drodze, to nic nie zmieni. I o tym od początku uczciwie mówiliśmy.
To jest elastyczny ZUS, a nie dobrowolny.
Dobrowolny ZUS, ale to mówiliśmy od początku, co ja dzisiaj mówię. To nie jest tak, że to stanowisko zmieniło się po wyborach. Tak nazwaliśmy dobrowolny ZUS, ale on jest poniekąd, to jest elastyczny, natomiast też do każdej sprawy indywidualnie powinno się przystępować i przyglądać tej sprawie.
I jak na te propozycje patrzy wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz z PiS-u?
Znaczy ja nie lubię podejmować zakładów, ponieważ to może nie promujmy tego typu działań, ale wydaje mi się...
Ale ja nie proponuję żadnego zakładu.
Ale to ja mówię do
siebie. Mnie interesuje tylko pana pogląd na te sprawy, bardzo konkretne dla Polaków.
To jest pewien wstęp do mojej myśli, dlatego że uważam, że...
To proszę rozwijać skrzydła.
Że mógłbym się założyć w cudzysłowie może tutaj z panem posłem, że ten dobrowolny ZUS nie wejdzie w życie.
Jaką będziecie opozycją, czy totalną, wobec tych konkretnych propozycji?
Znaczy nie, w ogóle nie chcemy być opozycją totalną. Znaczy bycie opozycją totalną w czasach, kiedy mamy bardzo trudne czasy, niestabilny geopolitycznie. Naprawdę, mamy z naszą granicą wojnę tutaj, tak? A województwo podlaskie jest ciągle atakowane presją migracyjną z kierunku białoruskiego. No to by było działanie antypaństwowe. I takich trzeba pochwalić posłów opozycji wtedy, kiedy tych, którzy głosowali chociażby za zaporą na granicy i tak dalej, no bo to jest działanie propaństwowe, tak trzeba ganić pana Tuska, który właśnie wcześniej ze swoją ekipą tą opozycję totalną w Polsce tworzył, no bo to rzeczywiście była opozycja totalna, chociaż także jego schytyna chyba był autorem tych słów. Natomiast generalnie jest tak, że Platforma przez moment właśnie taką opozycją totalną się określiła, to było bardzo złe. To jest antypaństwowa opozycja, tak nie może być.
Dlatego, że ja o tym mówię, każdą ustawę, pani redaktor, totalna opozycja.
Tak, to jest złe. Na każdą ustawę musimy patrzeć po prostu oddzielnie. Znaczy, to nie może być tak, że ktoś wychodzi od ugrupowania X, to z góry wyrzucamy, to biegniemy szybko do śmietnika i się na to nie zgadzamy, nie czytając tego, tylko musimy sobie analizować, jaka jest propozycja programowa.
Dobrze, u was kredyt mieszkaniowy 2%, tu będzie 0%. Podejmiecie?
Pani redaktor, my wdrożyliśmy swój kredyt 2%. Ja rozmawiam akurat zarówno i z moimi rówieśnikami, którzy są w takim wieku, że teraz często właśnie nabywają mieszkania. Też rozmawiałem z pracownikiem banku. Mówił, że są rekordowe kolejki po tym kredytem, więc nas to cieszy, że uwolniliśmy troszeczkę tutaj możliwość zakupu.
Ale z drugiej strony też w zabójczym tempie rosną ceny nieruchomości.
No tak, ale to jest prawda, pani redaktor.
Co nakręca.
Tak, ale jakby Polacy mają ten taki gen sobie własności, że nie lubią wynajmować tych mieszkań. I jednak w stosunku do tego, jakie są ceny chociażby, nie wiem, w Czechach, no już nie mówię o Niemczech nawet, tak, ale w niektórych krajach gdzieś na południe od nas, to te ceny w Polsce mimo wszystko są ciągle niższe, jeśli chodzi o średnią za metr.
Podwyższenie kwoty wolnej z 30 tysięcy do 60 tysięcy?
Nie wiem, no my podnieśliśmy w sposób rekordowy.
Jak budżet będzie państwa
wyglądał? Ja też uważam, że to nie wyjdzie. Jeśli będzie rząd Platformy, to po prostu to nie wyjdzie. Nie wydaje mi się. To musiało być bardzo kosztem czegoś. Ja się obawiam tylko, żeby nie było kosztem zbrojeń, ponieważ my zabezpieczyliśmy w budżecie i w różnych funduszach kwotę około 160 miliardów złotych na realizację kontraktów zbrojeniowych. I tu rozmawiałem z premierem Morawieckim. Jest taka obawa, czy opozycja przyszła, ewentualnie chciałaby sięgnąć po te środki w ten sposób, nie uzbroić polskiej armii, a przekazać to na realizację własnych obietnic.
A w ostatnich dniach już było trochę nieporozumień związanych chociażby z liczebnością polskiej armii. Panie pośle,
jak ważne w kontekście naszego województwa, bardzo ważne.
My mówimy, kontrakty mają być utrzymane. One oczywiście muszą być weryfikowane, czy nie dochodziło gdzieś do nadużyć, czy do takich niepotrzebnie podejmowanych rozmów, ale kontrakty chcemy utrzymać. Ale chociażby kwestia funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przecież wiemy, w jakim tempie rosły koszty funkcjonowania i z takich kosztów trzeba schodzić, jeżeli możemy...
W skali całego budżetu państwa faktycznie to takie wielkie koszty?
Ale to są cząstkowe, na co się składa cały budżet. Przecież różne inwestycje nietrafione, które były realizowane, Ostrołęka, z której nikt nie został do dzisiaj rozliczony, a były miliardy już tam.
Z lotniska regionalnego w Podlaskiem też nikt nie został rozliczony.
Tak, no ale to lotnisko, lotnisko regionalne miało powstać i usłyszeliśmy o lotnisku regionalnym w momencie, kiedy rozpoczęła się już ostatnia prosta w kampanii wyborczej, wtedy rządzący...
Ale mówimy cały czas o lokalnym, a regionalne dawno zostało zaprzepaszczone.
Nie powstało i...
A pieniądze były wydane.
No to też wszystko trzeba oczywiście sprawdzić.
Za kadencji PO, PSL.
Kto podejmował decyzję...
Dobrze, ale to inny wątek był, panie pośle.
Tak. Kto podejmował decyzje nietrafione, czy tutaj przekroczył uprawnienia, bądź nie dopełnił obowiązków, powinien być z tego rozliczony. I to niezależnie z jakiej jest opcji, czy jest w opcji rządzącej, czy opozycyjnej, takie trzeba wyciągać konsekwencje.
Prawo i Sprawiedliwość mówi, że polska armia powinna liczyć 300 tysięcy żołnierzy. Jak w przypadku trzeciej drogi? I ewentualnie za czym będziecie optować? Będzie te 300 tysięcy? Jeżeli tak, to ilu żołnierzy zawodowych, ilu w obronie terytorialnej i czy ta formacja jak terytorialsi ocaleje?
Tutaj oczywiście mówimy, że powinno być wojsko zawodowe, które jest przeszkolone, działa i na każdy czas. Są terytorialsi, są formacje, które wspierają to wojsko zawodowe. I tu jeżeli padają te różne liczby, to oczywiście jeśli będzie możliwość i będzie zainteresowanie ze strony Polek i Polaków, żeby wstępować w takie struktury, nikt tego ograniczał nie będzie, bo to są też dla regionu, dla Polski miejsca pracy, to są pieniądze, które w jakiś sposób też wydawane, ale pracują na siebie. Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo Polski, też obrona tych zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Na to te środki powinny się znaleźć zewnętrznie.
A co ciekawe, większą popularnością służba w wojsku cieszy się wśród obywateli Polski Wschodniej, a nie tej zachodniej.
No na pewno tutaj zdajemy sobie dzisiaj też sprawę z tego, że zagrożenie jest duże. No to, co się wydarzyło w Ukrainie, to daje nam też gdzieś do myślenia i myślę, że o tym będziemy rozmawiać. Natomiast no, dzisiaj te liczby są ważne, te inwestycje są ważne, ale mówię, żeby decyzje podejmować wszędzie w sposób zdroworozsądkowy, bo była ta armia, która stała się przez chwilę prywatną armią pana ministra Macierewicza. To się trochę zmieniło, całe szczęście, no ale też trzeba w tych kwestiach na pewno rozmawiać.
Proszę bardzo, minister Adam Andruszkiewicz.
Znaczy, myślę, że Wojska Obrony Terytorialnej nigdy nie były niczyją prywatną armią. One tak były przez TVN określane, w TVN-ie, bo jasność było tak określane często. Słyszałem to niejednokrotnie, był taki wytrych medialny. Na szczęście on został gdzieś tam przez właśnie służby tych wszystkich dziewczyn, chłopaków politycznie nastawionych, zagrzebanym, bo to są ludzie, którzy kochają Polskę i chociażby strzegli naszej granicy ostatnio tutaj w województwie podlaskim w czasie tego kryzysu migracyjnego. Natomiast to jest tak, że to nie jest jakiś taki wymysł.
Ale i w czasie pandemii się doskonale sprawdzili.
Oczywiście, sam pamiętam, jak pomagali, tak? Natomiast absolutnie jest tak, że szanowni państwo, to nie jest jakiś taki wymysł Prawa i Sprawiedliwości, że musi być duża armia, musi być obrona terytorialna poprzez taką głębię rezerwy, tylko to są po prostu wnioski wdrażane z wojny na Ukrainie. Ja sam chociażby byłem w Kijowie, rozmawiałem z prezydentem Żeleńskim, z generałami ukraińskimi i oni tam bardzo wyraźnie mówili, na Ukrainie w czasie najwyższych działań nieraz było około miliona ludzi pod bronią, licząc armię regularną, operacyjne wojska, ale także wszystkie formacje ochotnicze, paramilitarne i tak dalej. I to proszę zauważyć, to jest liczba ludzi, która jest ciągle gdzieś w działaniach wojennych na różnych odcinkach tego frontu i przecież Ukraina dzielnie się broni, ale się ciągle broni. Jeszcze nie jest w stanie nawet odbić wszystkich tych terytoriów taką masą żołnierzy, którą Rosja niestety pozajmowała. Także to pokazuje, że musimy mieć te po prostu silne wojsko polskie, bo to nie są żarty, tak, szanowni państwo. I też jest ważne to, żebyśmy dowieźli to wszystko, co jeszcze będziemy za chwilę jakby uruchamiać, czyli jednostki wojskowe w naszym województwie nowe, tak, Grajewo, Kolno, Augustów, wzmacnianie w Łomży, w Suwałku i w Białymstoku obecności Wojska Polskiego.
I tu chyba
bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.
Tym samym językiem, tak, poseł Stefan Krajewski.
Dużo wymagają te jednostki, bo na razie to nie są jednostki, to są place ogrodzone, utwardzone,
trzeba
zbudować, trzeba to zrobić. Ale tutaj jest z jednej strony były tworzone Wojska Obrony Terytorialnej, a PiS z drugiej strony tak naprawdę zlikwidował obronę cywilną. Więc tych oczywiście metod do przygotowywania ludności na wypadek konfliktu, wojny, pomocy innym osobom w przypadku kataklizmów, też to jest niezwykle ważne. Mnóstwo rzeczy zrobiliśmy na rzecz ochotniczych straży pożarnych i tutaj oddam też prawdę, że PiS w ostatnich latach znalazło te środki, żeby wyposażać te jednostki. To jest też bardzo ważna część, bo to są osoby, które są przeszkolone, mogą nieść pomoc w różnych sytuacjach, też wojennych, bo mnóstwo ich to przecież są. Prawda. Ci, którzy byli w wojsku, ci, którzy są w rezerwie ciągle i to trzeba wszystko wykorzystywać.
Nie, no to pewna zgoda. Czy musimy na pewno znajdywać taki konsensus ponadpartyjny w kwestiach bezpieczeństwa. I zwłaszcza jest to niezwykle ważne naszego regionu. My jesteśmy województwem frontowym, niestety. Czy z tego chcemy, czy nie?
Kiedy Podlaski Zespół Parlamentarny będziecie tworzyć, skoro tak się fajnie zgadzacie?
No, za chwilę będzie powołane, będziemy składać ślubowania, będziemy posłami, będziemy tworzyć zespoły. I uważam, że taki zespół powinien być, bo w tej mijającej kadencji udało się parę rzeczy omówić i wypracować właśnie stanowisko w takim konsensusie właśnie.
Teraz wyjdźmy troszeczkę poza granicę, ale sprawy naprawdę bezpośrednio związane z Polską. Jaki nowy rząd powinien mieć stosunek do zmiany unijnych traktatów? Czy to straszenie Brukselą, czy faktycznie może to być dla Polski bolesne? Proszę bardzo, minister Adam Andruszkiewicz.
Znaczy, myślę, że to nie jest żadne straszenie Brukselą. My jesteśmy już poza trybem kampanii wyborczej, więc ten zarzut, że próbujemy sobie nabijać punkty na jakiejś walce międzynarodowej, jest tutaj chybiony. Absolutnie jest tak, że to, co do nas dociera dzisiaj z Brukseli, to jest przerażające. Czy ja sam o sobie się czytałem te propozycje, które mają wyjść z Parlamentu Europejskiego w kierunku
w wielu bardzo poważnych dziedzinach.
Oczywiście, znaczy to
miałaby
jest
Bruksela decydować.
Bardzo wyraźne ograniczenie suwerenności państw narodowych, wszystkich członków wspólnoty, także Polski oczywiście. Przecedowanie części naszych kompetencji krajowych w kierunku praktycznie rządu brukselskiego, już tak będzie trzeba ten rząd tam gdzieś w Unii Europejskiej nazywać, bo tak będzie mocno, będzie tak wzmocniona pozycja Brukseli. Chociażby likwidacja możliwości prawa weta w wielu kwestiach, jednomyślności tak zwanej w Radzie, na głosowaniach na Radzie Europejskiej. To jest po pierwsze. Po drugie, przekierowanie wielu prerogatyw naszych tutaj krajowych w kontekście środowiska, chociażby widziałem, kwestii polityki międzynarodowej, kwestii bezpieczeństwa na Brukselę. Moim zdaniem to nie jest dobre po prostu. Na to nie zapisywaliśmy. To znaczy Polska jest na tyle, i Polacy moim zdaniem są na tyle mądrym krajem i rozsądnym, że niezależnie kto w Polsce będzie z tą rząd sprawował finalnie, to mam nadzieję, że będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje w tak strategicznych sprawach, a nie współdzielić z jakimiś niedemokratycznymi komisarzami europejskimi, przecież ich nie wybiera w żadnych wyborach, pani redaktor.
Jeśli będzie rządzić Polskie Stronnictwo Ludowe, to jakie tutaj będzie stanowisko względem właśnie traktatów unijnych?
My jesteśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe za Europą ojczyzn. Nie mówimy o federalizacji Europy, bo tak naprawdę to niczemu nie służy, ale jesteśmy za tym, żeby to była silna Polska w silnej Unii Europejskiej i to trzeba realizować. Ten likwidacja jednomyślności i tak naprawdę prawa weta też wynikała pewnie z tego, że to i Polska, i Węgry w wielu obszarach, gdzie większość krajów się zgadzała.
Ale tutaj zgody padają nie było. Argumenty, że Unia ma być rozszerzona, będą nowi członkowie
pewno,
żeby sobie więcej, ułatwić
trochę. Im więcej krajów członkowskich, tym ten pewnie jednomyślność będzie trudniej wypracować, natomiast też nie można dopuścić do tego, że inaczej się te zapisy interpretuje, bo solidarność ważna dla niektórych była w momencie, kiedy trzeba było przyjąć uchodźców i mówić o relokacji, że wszyscy powinni to solidarnie przyjmować, ale już nie było takiej solidarności, kiedy mówiliśmy o tym, że ukraińskie zboże zalewa polski rynek, czy też nie było tej solidarności, kiedy my przyjmowaliśmy uchodźców z kraju objętego
wojną. A czy mówienie o zmianie traktatów unijnych to jest teraz odpowiednia pora na to?
No chyba nie jest. W związku z tym, z tymi próbami rozszerzenia, o tym się mówi. My dzisiaj bardziej powinniśmy się skupić też nad tym, jak zabezpieczyć polskie rolnictwo przy okazji wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to też niesie wiele zagrożeń, mówiąc o wspólnej polityce rolnej, o rozwoju rolnictwa. To są też dzisiaj dla nas wyzwania.
Minister Andruszkiewicz.
Tak, zgoda, to są duże wyzwania, dlatego że te produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, poprzez to, że tam są pewnie niższe koszta produkcji, też niższa jakość, tak uważam już w Polsce, w naszym rolnictwie, mogą być trochę tańsze i przez to nas wypierać także nasze produkty, z tym trzeba walczyć, bo musimy stać na straży naszego przetwórstwa i naszego wytwórstwa. Natomiast generalnie jest tak, szanowni państwo, że absolutnie to jest w pokłosie chociażby wystąpienia kanclerza Scholza na Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie on już ponad rok temu zapowiedział, że jeśli chcemy dać wstąpienia chociażby Ukrainy do Unii Europejskiej, to musimy właśnie w zamian za to zlikwidować zasadę jednomyślności. I także mówił o tym wprost, że Niemcy chcą wziąć większą odpowiedzialność. Moim zdaniem także to jest taka gra troszeczkę na wbicie jeszcze mocniejszego klina pomiędzy Polską na przykład a Ukrainę, no bo Polska, jeśli będzie broniła swoich prerogatyw w ramach Unii, no to na przykład Niemcy będą mogli powiedzieć Ukraińcom, widzicie, oni was nie chcą finalnie w tej Unii.
No
to jest
tak
taka gra, gry polityczne. Pani
dużo tutaj rzeczy, dużo ważnych rzeczy będzie się działo w Unii Europejskiej. Dla nas bardzo dużo będzie się w najbliższych tygodniach działo w Polsce. Zobaczymy, kto będzie u sterów rządów, a dzisiaj gośćmi w programie Gry Polityczne byli wiceminister cyfryzacji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz.
Dziękuję serdecznie wszystkich
za wizytę w studiu oraz poseł trzeciej drogi Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia życzę.
A za uwagę wszystkim słuchaczom dziękuję. Renata Reda, do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.